Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla Ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak, Paweł Chile i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi Twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa w ten piątkowy wieczór. Michał Piotrowski
i Antoni Pawlak, i jak co piątek o tej porze takim latającym dywanem poezji startujemy z Radia Gdańsk.
Dziękujemy Państwu za wszystkie nadesłane wiersze. No, muszę powiedzieć, że nasza skrzynka poetycka
pęka
w szwach. Dostajemy coraz więcej listów, coraz więcej wierszy i to niezmiennie nas cieszy, dlatego że o tych wierszach chcielibyśmy z Państwem dyskutować, o tych wierszach rozmawiać, czytać je na antenie. Mamy dzisiaj taki solidny zestaw poezji, nad którym będziemy dyskutować.
Dostajemy też odzewy, że Państwo nas słuchają. Bodajże w pierwszej naszej audycji czytaliśmy wiersz pana Maćka o tym nauczycielu, który mieszkał pod mostem. Bardzo ładny taki zgrabny wiersz. I dostaliśmy maila od pana Maćka i się okazuje, o czym nie wiedzieliśmy, że jest to nasz znajomy.
Tak.
Pan Maciek napisał tak. Ładnie pan to przeczytał, panie Antoni, ten mój dom i komentarz sympatyczny. Wiersz, tak jak padło przypuszczenie, powstał fotograficznie, bo napisałem go na wernisaż fotograficzny wystawy Mosty. A i pan Michał ma rację, mówiąc, że są błędy formalne. Po dystansie czasowym aż pukają do korekty. I pan Maciek przysłał nam w tym mailu na deser, jak to określił, miniaturkę pod tytułem Radość łysającego erotomana. Na desce klozetowej znalazłem włos łonowy. Podniosłem, przymierzyłem, pasował mi do głowy.
Proszę bardzo, świetny kawałek poezji z mocną puentą. Panie Maćku, czekamy na więcej wierszy.
Zawsze będziemy o panu pamiętać. Dostaliśmy też wiersze z takim oto liścikiem. Pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Gdańsk, co niniejszym przekazujemy. Moim przyjaciołom, Polakom mieszkającym na Ukrainie, tylko dedykuję ten wiersz w załączeniu. Autorka prosi, żeby nie ujawniać jej nazwiska, tylko posługiwać się pseudonimem literackim Liberta. Wiersz jest bardzo długi, więc ja może przeczytam tylko fragment, który da nam wszystkim pojęcie, co to jest. To się nazywa Moja Ojczyzna. Wczoraj była tu wojna. Z powodu braku dobra. Zniszczyła miasta moje. Nie wychodzą na spacer nocami niewinni ludzie. Boją się utajonych żołnierzy opuszczonych w zakamarkach uliczek. Zrujnowanym dzielnicom, bezradnym wojownikom dowódca pozostawił morale beznadziejne. A sam się wyprowadził na tereny dziewicze. Nowa wojna wróciła. Znikąd nadszedł okupant uzbrojony po szczęki. Goliaci niefilmowi ścinają głowę mężczyznom miłującym ojczyznę. Zapytała matka córkę, komu płodzić potomnych. Jest to wiersz opowiadający o sytuacji na Ukrainie. Tak zwany, można by powiedzieć, wiersz polityczny. Czy warto w ogóle pisać dzisiaj wiersze polityczne?
Oczywiście wierszy o Ukrainie ostatnio troszkę się urodziło. Wiem, że nawet w Gdańsku poeci pracowali nad takim zbiorem wierszy dedykowanych właśnie Ukrainie, ukraińskim poetom. To miał być taki tom, który miał być tłumaczony na ukraiński. Także no, są to takie wiersze mocno związane z sytuacją na Majdanie, potem właśnie z wojną, która tam się cały czas toczy. Poezja jako taka no, ma przekazywać myśli, odczucia, ma mówić o tym, co przeżywamy, ale no, jednak ten posmak poezji politycznej no, mi osobiście nie pasuje. Ja wiem, że wszelkiego rodzaju takie twory poetyckie związane z jakimiś wydarzeniami bieżącymi, nawiązujące do jakichś wydarzeń, które się dzieją gdzieś tam, o których słyszymy w wiadomościach, czy w telewizyjnych, czy radiowych, czy w internecie, no mnie nie bardzo przekonują. Nie wiem.
Tylko, że w Polsce jest, myślę, tradycja. Znaczy, ja też nie lubię określenia poezja polityczna, ja bym wolał powiedzieć poezja obywatelska, bo to bardziej oddaje sens tego wszystkiego. Natomiast w Polsce jest taka tradycja. Najpierw rozbiory, potem okupacja, potem te parę lat, ładnych parę lat PRL-u. I to wykształciło w nas takie myślenie właśnie obywatelskie, właśnie, nie wiem, patriotyczne, polityczne, ponieważ nawet w tamtych czasach, nawet jakbyśmy bardzo od tej polityki uciekali, ona wchodziła w nasze życie, ona nas dotykała bezpośrednio i wielu z nas traktowało to jako swój obowiązek, często jakby wbrew swoim poetyckim interesom. Ja pamiętam, że zrobiłem takie doświadczenie gdzieś w pierwszym roku stanu wojennego. Zacząłem zbierać wiersze dotyczące stanu wojennego właśnie. I jakby z tych wierszy wykreślić nazwiska autorów, to się okazywało, że ci wszyscy poeci, którzy przez lata pracowali nad wyrobieniem własnego stylu, własnego głosu, zaczęli raptem mówić jednym i tym samym głosem, czyli zbiór indywidualności przekształcił się w chór, a to jest bardzo niedobre dla poezji.
No to po pierwsze, po drugie zauważ, że taka poezja ma małe szanse, żeby obronić się gdzieś z perspektywy kolejnych epok, kolejnych lat. Dlatego,
bo już nie pamiętasz kontekstu.
Dokładnie.
Tak.
Dokładnie, no przecież my, no okej, okay, no mamy, tak jak mówisz, taką historię i ta poezja patriotyczna, poezja polityczna towarzyszyła przez kolejne epoki, pisali o tym różni poeci, ale tak naprawdę właśnie jest to taki chór, który możemy wsadzić do jednego worka, powiedzieć, że to jest poezja polityczna i nic więcej. Poza tym, moim zdaniem osobiście, ten worek zawiera bardzo mnóstwo wierszy słabych, wierszy, które się bronią w chórze głosów, natomiast indywidualnie nie niosą za sobą nic poza tym taką ulotną emocją, która gdzieś tam na chwilę się pojawiła.
No, weźmy... Ale są też wyjątki, bo Reduta Ordona Adama Mickiewicza, no to jest wiersz wybitny.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Poezja polityczna z jednej strony mi się kojarzy z takim słowem agitacja, z drugiej strony kojarzy mi się z takim słowem refleksja i to są dwa dość niebezpieczne słowa.
Ale też jest takie ładne słowo bunt.
No dobrze, okej. Okay. Jeśli już mówimy o poezji politycznej, to może tutaj lepszym odniesieniem byłaby taka piosenka literacka i wszyscy bardowie, którzy właśnie wyrażali ten bunt przeciwko systemowi, no bardziej do tego klimatu pasują.
To prawda. Bo tutaj też jest takie pytanie, no dobrze, jeżeli nie będziemy pisać o takich wielkich sprawach, tak? To o czym pisać?
No ale Antek, no jakby z twojej własnej perspektywy, wyście też w którymś momencie odcinali się od wielkiej polityki i uciekliście w taką prywatność.
Tak, i tutaj właśnie ja chciałem przeczytać jeden wiersz. Jest taki poeta polski, Adam Zagajewski, który też przez dłuższy czas, przynajmniej na początku, przez pierwszych parę swoich zbiorów wierszy, był utożsamiany z tym nurtem politycznym, co było moim zdaniem bardzo krzywdzące dla jego poezji. I on bodajże w tomiku Sklepy Mięsne, to był tomik z końca lat 70., napisał taki bardzo sensowny wiersz, list od czytelnika. To jest taki niby list od czytelnika właśnie do poety, do poetów. Za dużo o śmierci, o cieniach. Napisz o życiu, o zwykłym dniu, o pragnieniu ładu. Dzwonek szkolny może być wzorem umiarkowania. Nawet erudycji, za dużo śmierci, zbyt wiele czarnego olśnienia. Zobacz, narody stłoczone w ciasnych stadionach śpiewają hymny nienawiści. Za dużo muzyki, za mało zgody, spokoju, rozumu. Napisz o chwilach, kiedy kładki przyjaźni zdają się trwalsze niż rozpacz. Napisz o miłości, o długich wieczorach, o poranku, o drzewach, o nieskończonej cierpliwości światła. Tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że w zasadzie wszystko, co nas otacza, wszystko, co przeżywamy, może być poezją. A jest to kwestia wrażliwości dwóch osób. Czy to stanie się poezją, czy nie. To znaczy wrażliwości autora i wrażliwości odbiorcy. Każde drobne zdarzenie może być po prostu poezją. Zresztą pani Liberta, która napisała ten wiersz właśnie ukraiński, powiedzmy, jakby też zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ zaraz po przysłaniu tego wiersza o Ukrainie napisała do nas coś takiego. Jak miło, że usłyszałam w porę adres, więc zgodnie z zachętą przesyłam wam mój malutki zbiorek rzeczy małych. Proszę jedynie o niepodawanie nazwiska i tak dalej. Pozdrawiam gorąco. Krytyka mile widziana. Po to piszę, by poruszyć, zgniewać, zachmurzyć, zmusić do zadumy i pocieszyć.
Ale właśnie widzisz, ja przyjrzałem ten zbiorek wierszy i no muszę powiedzieć, że tutaj większość tekstów nie przykuwa tak naprawdę uwagi. To są wiersze rzeczywiście poprawne, może czasami nie do końca doskonałe, ale tak naprawdę bardzo często zdarza się, że są po prostu... Nic w nich nie przykuwa uwagi. Ani metafora, ani jakieś odkrywcze sformułowania. I ja tak sobie pomyślałem, bo dużo wśród nich jest takich tekstów, na przykład obrona prawdy, zwada, klęska zwycięstwem, ocena. To są takie krótkie formy, bardzo mocno moralizujące. I tak naprawdę sobie pomyślałem, no było coś takiego oczywiście, jak poezja parenetyczna. W średniowieczu, czyli bardzo dawno temu, nawet ty nie pamiętasz, pisało się takie wiersze, które miały pouczać, miały bawiąc
uczyć. Ale jak to się nazywało, nie?
Poezja parenetyczna.
Jezus Maria, naps. A wierzę ci na słowo.
No miały te wiersze charakter taki dydaktyczny, trochę publicystyczny, trochę moralizatorski. No ale tak jak mówię, to była poezja staropolska i tutaj jeśli ktoś w tej chwili takie wiersze pisze, to troszeczkę po pierwsze to trąci... No właśnie starością, trąci myszką, a po drugie, no może też być potraktowana jako taki wpis do sztambucha, jako taki troszeczkę jakaś notatka gdzieś na marginesie. Natomiast no bardzo mi przykro, ale na poważnie raczej takich tekstów nikt nie bierze.
Ale nie, bo tutaj masz rację, ludzie nie lubią, bo to się wiąże z protekcjonalizmem.
No dokładnie, to też może zostać tak odebrane, że ktoś.
Ale. Jeden wiersz zwrócił moją uwagę. Ja go też nie przeczytam w całości, bo jest bardzo długi. Natomiast jest w tym coś ładnego i sympatycznego. To jest wiersz pod tytułem Zapraszam na śniadanie, proszę o spokój. Wiersz do męża. Mhm. Na stole kromka chleba, kubek z kawą, masło i miód. Świt różowy na horyzoncie, wróży jakiś cud. Obłok zmyka w popłochu, gnany słonecznym podmuchem. Piszę do ciebie list i nazywam cię w tym liście po prostu wariatem. Jest to ładne, jest to ciepłe, nie lubię tego słowa, ale jest to rodzinne po prostu, prawda? Jest w tym coś takiego bardzo miłego, sympatycznego, czy nie?
Ja się z tobą zgadzam, ale zobacz, bo w całym tym zbiorze tekstów zdarzają się oczywiście wyjątki. Ja też sobie zaznaczyłem jeden z tekstów, który na tle tych pozostałych urzekł mnie taką właśnie szczerością i prostotą, chociaż sama autorka być może nie traktuje go tak poważnie jak tamtych właśnie, na których się skupiła i które dominują w przesłanym zbiorku, a tekst nazywa się po prostu W moim domu. I posłuchaj, w moim domu mieszka strach, co ma wielkie oczy. W moim domu mieszka kot, co stracha zaskoczy. W moim domu mieszka świerszcz, czasem z muchą gada. W moim domu wszystko jest, czego nie ma u sąsiada. Myszka, kotek i biedronka, złotookie i malutki chrząszcz. Sprytny komar, osa, pszczoła, szerszeń, żmija, lis i kuna, gołąb, jastrząb. Co będę wliczać na jesienne listowie, trzeba to zobaczyć. Trzeba tu być, w Kieszkowie. Prosty, szczery wiersz.
Dokładnie. To znaczy, tu też widać jak na dłoni, że jakby poezję możemy zrobić ze wszystkiego, ze wszystko może być jakby powodem do napisania wiersza. Każde najdrobniejsze zdarzenie, jakie nam się w życiu przydarzy.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Zostawmy ten wiersz z takim, no króciutkim, czterowersem, który się nazywa Zwada, tej samej autorki. Nieporozumienie jest brakiem porozumienia, zatem nie miej nic wspólnego z jego autorem, bo zostaniesz zrozumiany bez porozumienia i staniesz się współautorem nieporozumienia. No, ja cię przepraszam, mi się ten pierwszy bardziej podoba. Ja,
ten jest troszeczkę jakby przekombinowany.
No właśnie.
Ale z drugiej strony masz, ten wiersz Zapraszam na śniadanie, ten do męża, ładnie się kończy, bo się kończy tak. Wyrwij z notesu twą urażoną dumę. Zostaw tylko telefon do domu, byś mógł do niego powrócić. Zapraszam cię na śniadanie. Oto kromka chleba, kawa z mlekiem, masło i miód. Przyniosę ze spiżarni malinowe konfitury. obok różowy na błękitnym niebie zwiastuje nam cud, trwanie razem na dobre i na złe. Aha. Też masz tutaj taką ładną scenkę, taką no nieomal malarską, prawda? Może tutaj bym też powyrzucał parę przymiotników, ale to już jest coś.
No to ładnie się zgrywa, ładnie się komponuje i faktycznie wolę osobiście czytać tego rodzaju wiersze, tego rodzaju twórczość, bo tutaj się czuję taką szczerość. Ja nie wiem, jak to do końca powiedzieć. To jest trochę tak jak z improwizacją w muzyce. Jeśli masz słuch i troszeczkę nawet potrafisz na jakimś instrumencie podgrywać, to spod twoich palców czy spod twoich rąk wychodzą czasami niesamowite dźwięki improwizowane, a możesz też znać całą teorię muzyki, możesz znać nuty i starać się skomponować utwór według tych wszystkich prawideł i on po prostu zwyczajnie nie brzmi, nie wyjdzie. Z poezją też jest troszeczkę tak, że zaufajmy temu swojemu uczuciu i tej lekkości, którą każdy z nas gdzieś tam ma i nie porywajmy się na coś wielkiego, jeśli możemy mówić piękniej, ładnie o rzeczach małych i takich osobistych.
I nie zapominajmy o jednym, żeby tych rzeczy nie traktować jako błahostki, dlatego że...
Ależ, całe życie to błahostki.
Jak ktoś chce napisać księgę, wielką księgę, nigdy mu to nie wyjdzie. Jak ktoś pisze błahostkę, czasami się to zamienia w dzieło sztuki. Przykład pierwszy z brzegu, Andersen. On uważał, że te jego bajki, baśnie, to takie błahostki pisane na marginesie. On miał ambicje być wielkim dramaturgiem. Nikt nie pamięta jego dramatów, nikt nie wystawia jego dramatów. Natomiast te błahostki, no to jest kanon literatury europejskiej, światowej, no to jest coś, bez czego sobie nie wyobrażamy kultury.
No dokładnie.
I tak jest bardzo wiele. Mickiewicz po napisaniu Tadeusza napisał do kogoś, już nie pamiętam do kogo, że więcej już pióra na takie błahostki nie obróci. I właśnie Mickiewicz bez pana Tadeusza to nie jest Mickiewicz.
Wróćmy troszeczkę do tego, co powiedziałeś na początku, do tej poezji politycznej. Ciągle mam wrażenie, że ten zbitek poezja polityczna to jest jednak taki sztuczny twór i coś, co do poezji zniechęca. Może tego unikajmy. Mi się osobiście poezja polityczna kojarzy ostatnio na przykład mocno z panem poetą Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, który na przykład używał takich rymów jak Tuska i Brzuska. No, prawda, no teraz oczywiście może nas ten tekst z jednej strony oburzać, z drugiej zachwycać, o nim dyskutujemy, ale tak naprawdę za te 100-200 lat on już nie będzie uniwersalny.
To nie jest do końca tak, myślę, dlatego że ja niedawno zrobiłem sobie powtórkę z piosenek kabaretu, który nazywał się Salon Niezależnych i który funkcjonował na początku lat 70. I mi się wydawało, że część z tych rzeczy, które oni tam śpiewali, kompletnie się zestarzała i nic nikomu nie będzie mówić. Jest taka fantastyczna właśnie z tego kabaretu piosenka Jacka Klejfa. W telewizji pokazali, a uczeni podchwycili, że gdzieś coś tam można przyszyć łeb od świni. Teraz to słucham, to jest dalej satyra na telewizję, tylko zupełnie inną niż w PRL-u, ponieważ w telewizji dalej gada się bzdury. Nic się tak naprawdę nie zmieniło, czyli myślę, to wszystko zależy nie od tematu, tylko od tego, jak to jest napisane. Czyli od tego, czy autor miał tą, jak to się kiedyś mówiło, iskrę bożą, tak? Że potrafił nadać temu wymiar zupełnie inny. Na przykład, kiedyś mówiło się, że Ulysses Joyce'a, wielka, gruba powieść, jest kompletnie nieczytelna, bo jest zbyt osadzona w realiach, że można ją czytać naprawdę z planem Dublina w ręku. Ale to właśnie nadaje jej zupełnie inny wymiar i czytają to na całym świecie. To jest kwestia, myślę, tylko i wyłącznie, też nie lubię tego słowa, talentu.
To prawda. Ja jeszcze sobie tak pomyślałem a propos poezji politycznej i tego jej funkcjonowania, że w tej chwili, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o młodych poetów, o to takie najmłodsze pokolenie, ja nie wiem, czy oni w ogóle, czy często sięga się po tego rodzaju poezję, dlatego że o ile przez te dekady, tak jak mówiłeś, czy nawet stulecia, sytuacja polityczna, sytuacja naszego kraju była taka, a nie inna i to się bardzo mocno wpisywało w życie każdego obywatela, czyli poety również, no w tej chwili możemy napisać wiersz o kursie franka. On będzie bliższy wydarzeniom bieżącym.
O wielkich korporacjach.
O korporacjach, o tym, jak się w takich korporacjach pracuje, o tego typu sprawy. Ja myślę, że jest więcej wierszy o Facebooku na przykład, niż wierszy politycznych tak naprawdę. Bo to jest to, co jest gdzieś blisko młodych poetów i myślę, że to ich bardziej absorbuje w tej chwili. To...
Tak, ale ja myślę, że też rolą poezji jest wykrzyczenie swojego buntu, swojej niezgody, tak? Na wielu płaszczyznach. Ja mogę wykrzyczeć swój ból, że ja kiedyś umrę i się z tym nie zgadzam, bo to jest niesprawiedliwe, ale również to, że w Kijowie kogoś zastrzelono. To są równoprawne tematy, jest kwestia, jak to jest zrobione.
Zostawmy to w takim razie z takim niedopowiedzeniem albo z taką puentą.
Przypomnijmy może adres.
Można do nas pisać na adres mailowy wiersze@radiogdansk.pl. Czekamy na Państwa poezję.
Ale też czekamy. Napiszcie czasami coś o sobie, bo to naprawdę chyba ułatwia rozmowę.
Ja po tej korespondencji, która do nas spływa i po tych listach, które są dołączane do wierszy, faktycznie widzę, że to jest też takie miłe, że jest jakiś taki dialog między nami, że my nie tylko omawiamy gołe teksty, ale też mamy z Państwem taki inny rodzaj kontaktu, gdzie sobie pewne historie dopowiadamy. No, poznajemy się po prostu bliżej. To jest ważne i do tego cały czas namawiamy.
I to też jest jakaś istota poezji, poznać się bliżej.
Czekamy na Państwa wiersze nieustająco. Żegnamy się już teraz, do usłyszenia za tydzień. Michał Piotrowski
i Antoni Pawlak.
Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak, Paweł Chile i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia. Czekamy na nie pod adresem wiersze@radiogdańsk.pl. Twoją poezję prezentujemy w każdy piątek po 21.30.